Gdzie płynie już prąd, tam płyną pierwsze raporty o skali zniszczeń.
Tydzień po październikowym ataku zimy w faktach straty liczone w dziesiątkach milionów złotych.
Za chwilę raporty z Podkarpacia, Małopolski i Pomorza.
Od piątku już wszyscy motorniczy PKP Intercity będą przed pracą badani alkomatem.
Wiceprezydent USA, Joe Biden w Polsce.
Jest od ponad 11 godzin, ale późno wstaje. Dopiero o 11.20 oficjalne powitanie przez premiera Tuska.
Zatem premier na początek, a potem o 13.00 pierwsza konfrontacja z dziennikarzami.
14.00 spotkanie z liderami społeczeństwa obywatelskiego na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie przy Książęcej 4.
Następnie Pałac Prezydencki i rozmowa z Lechem Kaczyńskim.
Przed 17.00, tuż przed wylotem, Biden spotka się na wojskowym Okęciu z polskimi żołnierzami, którzy służyli w Afganistanie.
Ten program wizyty ważny jest na pewno dla mieszkańców Warszawy, bo to oni przez przypadek mogą dziś trafić na kolumnę amerykańskiego wiceprezydenta.
Lub korek przez wspomnianą kolumnę spowodowany.
Biden rozmawiać ma o szczegółach nowego amerykańskiego systemu obrony, antyrakietach SM-3, mających być kluczowym elementem nowego systemu obrony przeciwrakietom krótkiego i średniego zasięgu, którymi świat straszy Iran.
Polska ma być elementem tego systemu w trzeciej fazie, czyli około roku 2018. Co w zamian?
Nieoficjalnie. 90 amerykańskich żołnierzy, którzy trafić mają do jednostki warszawskiej Wesołej już w przyszłym roku. Wraz z nimi w Polsce ma pojawić się bateria rakiet Patriot.
Co na to mieszkańcy Wesołej?
Wesoła się zmieni.
Jak się zmieni?
Będzie smutno?
Można powiedzieć, że tylko się zmieni. A jak? Czy na gorzej, czy na lepiej? Tego dzisiaj nie stanie się przewidzieć.
Wam się podoba takie rozwiązanie, że oni tu będą, czy nie?
Jest gromada ludzi, którzy, wie pan, różnie mogą się zachowywać, prawda? Tu już i tak dużo wojska jest.
No ale naszego.
Naszego. Mnie to nie przeszkadza.
Może jakoś Wesoła na tym skorzysta?
No na pewno trochę skorzysta. No ogólnie na pewno pozytywnie.
A jak Amerykanie wyjdą na miasto, przywitacie ich jakoś?
Przywitać, zobaczymy, tak.
Będzie się może z nimi piwa napić na przykład.
Na pewno.
W Wesołej nastroje sprawdzał Paweł Świątek.
Dziś jest 21 dzień października, za oknami jesień. Może nie ta złota Polska, ale na pewno nie ta zimowa sprzed tygodnia.
W RMF FM liczymy straty.
Podkarpacie i Małopolska. Prąd jest. Dane o skali zniszczeń zna Maciej Grzyb. Maćku, kto
Witam.
Najwięcej musi wydać na naprawę?
Zakłady energetyczne, to one musiały naprawić lub wymienić 5000 stacji transformatorowych, słupy energetyczne i setki kilometrów przewodów. Lasy Państwowe wstępnie obliczyły, że śnieg powalił ponad 200 000 drzew. Straty liczy także PKP, ponieważ pociągi przez 3 dni nie kursowały na kilku trasach. Nie bez znaczenia są również straty odbiorców energii. Unieruchomione zostały zakłady pracy, a wielu osobom zepsuła się żywność przechowywana w lodówkach.
Na Mazowszu firmy energetyczne liczą straty w milionach złotych. W Garwolinie i Mińsku Mazowieckim naprawa sieci trwa do dziś.
Ile potrwa usuwanie szkód na wybrzeżu? Trudno ocenić. Łatwiej wycenić. Kilkadziesiąt milionów złotych.
Nasz reporter Grzegorz Katylak dowiedział się, że dziś szkody będą szacowane z pokładu helikoptera. On przeleci od Trójmiasta po Świnoujście. Grzegorzu?
I już teraz wiadomo, że na remont uszkodzonych wałów przeciwpowodziowych w zachodniopomorskim potrzeba od zaraz około 6 milionów złotych. Urząd Morski w Gdyni szacuje, że zniszczone wydmy, plaże i umocnienia na ich terenie to straty rzędu 20 milionów złotych. Z kolei Urząd Morski w Szczecinie liczy, że na zabezpieczenie brzegu potrzeba mu ponad 5 milionów. Nie ma jeszcze bilansu strat poszczególnych samorządów. Te mają przesłać raporty pod koniec tygodnia.
Od piątku już wszyscy motorniczy PKP Intercity będą przed pracą badani alkomatem.
To konsekwencje zeszłotygodniowego wypadku na torach. Na dworcu Łódź Fabryczna o 9.30. Agnieszka Wederka. Agnieszko, co mówią motorniczy o badaniach?
Niechętnie rozmawiają na ten temat i tylko poza mikrofonem przyznają, że jeszcze wczoraj, zanim rozpoczęli nocną zmianę, była sprawdzana ich trzeźwość. Za to głośno takie badania popierają pasażerowie.
Przecież siadamy do pociągu i chcemy dojechać do określonego celu. To jest bardzo ważne.
Powinny być robione, mogą zdyscyplinować pracowników. A wiadomo, że bywa różnie.
Na pewno to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pasażerów.
Ale wiadomo też, że nikt nie upilnuje pracownika, jeśli on sam nie będzie się kontrolował.
Załoga RMF FM ma już za sobą 1000 kilometrów ekstremalnego rajdu terenowego RMF Maroko Challenge.
Były góry i piaszczyste wydmy Sahary, dzisiaj zupełnie inne wyzwania.
Każdy etap rajdu RMF Maroko Challenge rozpoczyna się od odprawy, którą prowadzi słynny dakarowiec i organizator rajdu Albert Gryszczuk. I to on udziela nam ważnych wskazówek, jak poruszać się pomiędzy waypointami, czyli charakterystycznymi punktami, które prowadzą nas po trasie rajdu.
Przy waypointie 430 nie wjechać do Algierii. Słuchajcie, koniecznie skręćcie tam w lewo. Ale to bezwzględnie. Do waypointu 434 trzeba jechać szybko i się nie oglądać za siebie. Tam są dwa checkpointy wojskowe. Jest nawet fort, z którego oni prowadzą w razie czego odpowiadają ogniem. Ale z nikim nie rozmawiacie. Wojsko rozpoznacie po tym, że chodzą w dresach, klapkach i mają karabiny na plecach.
To był śmiech nerwowy.
Przypomina Piotr Jaworski z Martą Grzewacz i Tadeuszem Sołtysem w załodze RMF FM.
Oczywiście trzymamy kciuki.